90.
Raz, dwa, trzy. Dzień dobry Państwu. Zaraz zobaczymy, czy tutaj rzeczy działają tak, jak powinny działać. Ale zdaje się, że działają tak, jak powinny właśnie działać. To jest audycja 80 Studio 80. No, dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem trochę podekscytowany, a podekscytowany tym, że starożytne polskie przysłowie, które mówi uderz w stół, a nożyce się odezwą, jest jednym z nielicznych polskich przysłów, dobrze odmieniłem, które działają i działają niemal zawsze. Proszę Państwa, jeżeli chcecie pobawić się trochę w manipulatorstwo, to nie wydawajcie pieniędzy na żadne książki, na żadne poradniki, jak sterować ludźmi, tylko po prostu bądźcie wierni temu powiedzeniu, że kiedy uderzasz w stół, to nasze nożyce się odzywają, nasze ukochane nożyce, które można oczywiście drażnić i pieścić. Proszę Państwa, dostałem list i chciałbym tutaj przeczytać ten list, dlatego że jest on dosyć taki przyjemny, ale też dosyć inspirujący. Tutaj pisze pani tak. Szanowny panie prowadzący, bardzo się cieszę, że mogę słuchać audycji 80 i być na bieżąco ze wszystkimi tematami dzięki radiu internetowemu Enklawa. Tak, ja bardzo dziękuję za tutaj miłą sugestię. Oczywiście ja też się bardzo cieszę, że mogę być powiedzmy członkiem Radia Enklawy, członkiem ekipy internetowego Radia Enklawa. Pani pisze dalej tak. Każda sesja to niemal psychoterapia i za to dziękuję. No ja bym tutaj się trochę powstrzymał jednak z entuzjazmem, z tego względu, że ja nie mam żadnych kwalifikacji ani dziennikarskich, ani filozoficznych, ani psychologicznych. Także tutaj ja bym się traktował raczej jako amatora alchemika, który eksperymentuje i który gdzieś tam poszukuje pewnych rzeczy w opisie w ogóle świata i rzeczywistości, a sztuka jest jedną z tych rzeczy, które pozwalają nam zrozumieć bardziej sensualnie, bardziej zmysłowo, bardziej wrażliwe pewne rzeczy. No, intelektualnie niestety zawsze mogą być jakieś problemy z tym. Ja bym tutaj bardziej się odwoływał w kierunku intuicji. O, intuicja to jest nawet lepsze słowo niż zmysły. Mówił pan, pani pisze dalej, o tym, że słuchacze mogą podsyłać panu tematy. Oczywiście mogą podsyłać mi tematy. Tutaj pani właśnie to zrobiła, za co bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby podesłać mi jakiś temat, to serdecznie zapraszam do przesyłania tych tematów. Adres e-mailowy Studia 80 to jest audycja80@yahoo.com. To całe Yahoo pisze się YAHOO. Tak, audycja80@yahoo.com. Możecie Państwo do mnie pisać. Co sądzi Pan o uczuciach, które są w człowieku? Nie wiem, o jakich uczuciach. Czy lepiej patrzeć na świat przez pryzmat uczuć, czy przez pryzmat rozumu? No to jest bardzo szeroki temat. Zależy, proszę pani, przez pryzmat jakich uczuć. Czy to są uczucia pozytywne, czy negatywne. Jeżeli ja patrzę na świat przez pryzmat, no powiedzmy tego, że lubię innych ludzi, że inni ludzie jakoś z natury wywołują u mnie pewne dobre uczucia, to na pewno będzie to zdecydowanie lepsze niż patrzenie na świat przez pryzmat uczuć, które są bardziej związane z nienawiścią, z tego, że ja z marszu jestem wkurzony i z marszu nienawidzę wszystkich dookoła, bo coś. Oczywiście to wszystko istnieje w nas, wewnątrz nas, a rzeczywistość jest według tego, co ja obserwuję, neutralna sama z siebie. No jeżeli chodzi o patrzenie na świat przez pryzmat rozumu, to wie pani co, to no tutaj wszystko się opiera na matematyce. To jest po prostu matematyczna kalkulacja, która pozwala nam no, zająć jakieś odpowiednie stanowisko, jeżeli chodzi o nasze relacje z ludźmi, bo rozumiem, że tutaj się wszystko sprowadza do relacji z innymi ludźmi. No niestety nie ma za bardzo czasu, bardzo często nie ma za bardzo czasu, żeby się zastanowić nad, intelektualnie zastanowić nad tym, co się akurat w danej chwili dzieje. No po prostu zapominamy o tym, albo po prostu no, jesteśmy w pędzie. W pędzie życia, które niestety nie zwolni. A to dlatego, że tutaj, proszę Państwa, wszystko to, co się dzieje, jest w pędzie. I jedyna rzecz, żeby sprostać temu ruchowi wszystkiego, wszechrzeczy, to jest po prostu pójście z prądem. A żeby pójść z prądem, to niestety no, nie możemy za bardzo intelektu naszego użyć, bo intelekt, poznanie takie naukowe, opiera się stety czy niestety na zastopowaniu pewnych kwestii. Na tym, żeby pewne rzeczy zatrzymać i się tym rzeczom przyjrzeć. No to jest nienaturalne. Przede wszystkim to jest nienaturalne, bo nim my się przyjrzymy pewnej rzeczy, to tak naprawdę ona już jest z punktu widzenia filozofii gdzie indziej. Albo przynajmniej ma jakieś inne cechy. Pani pisze, tutaj napisała do mnie tak dalej. A co zrobić z osobą, która tak się zapędziła w uczuciach, że nie da się z nią rozmawiać, tłumaczyć jej, że jest na drodze donikąd? No wie pani co? Nie wiem, kim jest ta osoba. No powiedzmy, że jest to pani syn. No niech to będzie tak, że ten syn ma jakąś, powiedzmy, kobietę, a pani uważa, że to jest zła kobieta i że on tutaj skrzywdzi samego siebie. Proszę pani, to niech krzywdzi. Po prostu niech krzywdzi. Jeżeli on jest w takim wieku, że ma jakiś tam iloraz inteligencji, dojrzałości jakiejkolwiek, no to niech sobie poeksperymentuje trochę. Ja tutaj nie widzę powodu, dla którego miałaby pani wnikać w życie na przykład swojego syna. No nie wiem, jaki inny, no może mieć pani męża, który się zakochał, no ale to no, w kimś innym oczywiście, no, to tutaj to, no, cóż ja pani poradzę na tego typu problemy, no to ma pani jedne, ma pani tak naprawdę kilka, a w zasadzie dwie opcje, które może pani wykorzystać. Jedną z tych opcji jest przebaczanie mu w nieskończoność i bycie niekonsekwentnym, bo jest pani, bo polega pani na uczuciach. A druga opcja to jest po prostu spakowanie go i wywalenie jego rzeczy w ogóle outside i otworzenie zupełnie nowego rozdziału w swoim życiu. Ale ta druga opcja, proszę pani, no wymaga tego, żeby jednak dużo w swoim życiu zmienić i żeby się uporać z problemami, których pani wcześniej nie miała i których nie miałaby pani wtedy, kiedy on by do pani wrócił i by nadal panią zdradzał. Także tutaj no, decyzja należy do pani, natomiast mi się wydaje, że chyba bardziej takim życiowym przykładem jest jednak kwestia tego nieszczęsnego albo szczęsnego syna, bo to, że pani nie lubi synowej, przyszłej synowej czy kogokolwiek, to niestety mało znaczy dla syna. Syn ewentualnie może no, zerwać z panią kontakt. Biblia mówi jasno, że człowiek opuści swoją matkę, swojego ojca i się złączy z kobietą, która od tej pory zacznie się nazywać jego żoną. I tyle, no. Proszę pani, wszystkie sytuacje takie, kiedy matka się wtrąca w życie syna, a już nie daj Boże w życie pary, kończą się naprawdę tragedią, kończą się lawiną niepowodzeń, lawiną konfliktów i lepiej w ogóle się za to nie brać. Lepiej pozwolić rzeczy być tak, jak być, lepiej się, tak jak ona ma zamiar być. Lepiej się po prostu dostosować, puścić z prądem, no puścić, no tak, no lepiej się puścić z prądem. Natomiast ja nie znam przypadku, kiedy wtrącanie się kogokolwiek do jakiegokolwiek, jakiegokolwiek związku przynosiło dobre rezultaty. Zawsze były to złe rezultaty i ja mam sporo takich sytuacji, kiedy ludzie chcieli zrobić ze mnie pewnego rodzaju mediatora, że ja będę teraz mediatorem pomiędzy pewną damą, a pomiędzy pewnym dżentelmenem. I ja mam tutaj mediować. No nigdy się nie zdarzyło, żeby moje cudowne rady komuś pomogły akurat teraz. No teraz powinniście państwo po prostu wyłączyć swoje tutaj radio odbiorniki internetowe. Natomiast najlepiej jest milczeć. Najlepiej jest milczeć i się po prostu nie odzywać, nie zajmować stanowiska, nie próbować zmieniać rzeczywistości, ponieważ jeżeli ktoś nie ma na tyle rozumu, żeby samemu zmienić swoje życie, to niestety no ja tego za kogoś nie zarobię, ani nikt inny za tego kogoś nie zrobi, a też może się to dla nas jako mediatorów odbić dosyć tragicznie, dlatego że proszę państwa, wszystko to, co widzimy, wszystko to, czego słuchamy, jest rejestrowane w naszym mózgu. I to jest droga już, że nasza świadomość jest bombardowana przez pewnego rodzaju informacje. Świat nas bombarduje informacjami niestety negatywnymi. Mało jest informacji pozytywnych. Ja tak ostatnio miałem, że obserwując pewne konflikty, obserwując pewne spory, zaczęła mnie boleć głowa. Zaczęła mnie boleć głowa dlatego, że było już w niej tyle śmieci, że no proszę państwa, kto się czuje komfortowo w miejscu, które jest no pełne śmieci? No oczywiście, no tutaj kloszard, który jest na złomowisku, może czuć się komfortowo, ale nie mówię tutaj o złomowisku, mówię tutaj po prostu o bałaganie, o syfilisie. No powiedzmy, że powiedzmy, drogi słuchaczu, że masz swój pokój wynajmowany i masz tam straszliwy syfilis, którego nijak nie można wykorzystać produktywnie. Chodzi o to, że taki kloszard, który jest na złomowisku, no cóż, no on ma łeb na karku. Ma łeb na karku, on może oczywiście pić nalewki, on może pić wina, on może pić różne trunki, natomiast on tam jest po to, żeby znaleźć coś, co da mu pieniądze na powiedzmy bułkę i na kolejne wino. No jest to jakiegoś rodzaju marketing, jakiegoś rodzaju strategia biznesowa wręcz bym powiedział. Człowiek, który jest w mieszkaniu no i ma tam straszliwy, no mówiąc kolokwialnie, proszę państwa, burdel, no niestety taki oto człowiek z tego burdelu nic nie wyciągnie, a wręcz będzie się kisił w tym smrodzie, który jest w tym w tym domu. I niestety on nie wyjdzie nawet na zewnątrz. Dlaczego on nie wyjdzie na zewnątrz? On nie wyjdzie
na zewnątrz dlatego,
że mu jest w tym smrodzie dobrze. I lepiej jest, znaczy lepiej, proszę Państwa, no to nie chodzi o to, czy lepiej, czy, znaczy chodzi o to, czy lepiej, czy nie gorzej, ale znacznie wygodniej takiemu kloszardowi jest siedzieć w takim miejscu, niż wziąć się za sprzątanie, bo trzeba uruchomić pewną zapadkę w mózgu, która pozwoli nam wejść do tak naprawdę innego stanu psychologicznego, stanu, w którym będziemy zdolni do jakiejkolwiek zmiany. Niestety, proszę Państwa, nie będziemy zdolni do jakiejkolwiek zmiany, kiedy tej zapadki nie uruchomimy, kiedy nie uruchomimy całego ciągu konsekwentnych zdarzeń i nie będziemy tutaj podążać za nowymi, że tak powiem, przygodami, bo jednak taka zapadka niesie ze sobą pewne przygody. To był, proszę Państwa, ogromny nawias, który otworzyłem i będę kontynuował tutaj monolog, jeżeli chodzi o ten nawias, po piosence. Szanowni słuchacze, słuchacie audycji 80 ze Studia 80, a to była piosenka, którą gitarzysta Rick Derringer wrzucił na swój oficjalny kanał na YouTubie po to, żeby zareklamować płytę Free Ride. Płyta genialna, płyta fenomenalna. Piosenka, którą słyszeliśmy przed chwilą, nazywa się Jump, Jump, Jump. No jest to pewna rzecz, która pewne dzieło sztuki, które zmieniło trochę moje postrzeganie pewnych rzeczy i uwrażliwiło mnie na pewne kwestie bardzo życiowe. Polecam, można kupić jedynie za $24 tą całą płytę na stronie tam www.rickderinger, zdaje się, .com. Przepraszam bardzo. Za dużo cygar. W każdym razie jest to kopia podpisana, autograf Ricka Derringera na tej płycie. Gitarzysta, kompozytor, niesamowity no piosenkarz również, no nie wiem, czy to jest profesjonalne określenie, ale jest naprawdę człowiek niedoceniony przez gdzieś tam, powiedzmy, współczesny przemysł muzyczny. Natomiast nie ujmuje to mu, jeżeli chodzi o jego artyzm. Człowiek, który współpracował z Johnem Winterem, wielkim Johnem Winterem, niestety zmarłym przed kilkoma laty, chyba 2014, tak, John Winter. Znaleziono go w hotelu w Zurychu, zdaje się, w Szwajcarii, podczas koncertów, które tam właśnie miał. Znaleziono go martwego. Przyczyny śmierci nie podano, a prawdopodobnie były to narkotyki. Natomiast Rick Derringer współpracował także z Edgarem Winterem, również człowiekiem, wielką, wielką gwiazdą, która napisała w latach swojej młodości, powiedzmy, piosenkę Frankenstein. Frankenstein, tak można powiedzieć po polskiemu. I ten właśnie Frankenstein jest teraz grywany przez multum zespołów, ponieważ jest to numer o inklinacjach, powiedzmy, progresywnych, co oznacza, że też nie jest łatwy. Natomiast tutaj tych trzech artystów współpracowało ze sobą wiele razy i no to były naprawdę koncerty. Koncerty, które no, warto znać, jeżeli ktoś lubi posłuchać dobrej muzyki. Może nie są one tak bardzo znane, ale wszystko, co dobre, nie jest aż tak bardzo znane. Proszę Państwa, koncert Live in Japan jest jednym z moich ulubionych koncertów Ricka Derringera i Edgara Wintera z roku, zdaje się, 1990. No wspaniały koncert, wspaniałe granie, wspaniała świadomość tego, co się dzieje w oku i człowiek w ogóle nie ma wrażenia, że to jest koncert. Gdyby nie publiczność, to by można było powiedzieć, że to jest jakoś tam spreparowane z playbacku. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o uczuciach i jest to bardzo, powiedzmy, ciekawe pole do tego, żeby się w ogóle zastanowić nad tym, czym dane uczucie jest. Jakby tutaj sobie to uczucie wyobrazić. Tutaj zdaje się, na Facebooku był ostatnio taki wpis, który mówił o tym, i to był wpis Martina. Martin, pozdrawiam cię serdecznie ze Studia 80. To był wpis, to już jakiś czas temu oczywiście, mówiący, że ludzie są emocjonalnie niedorozwinięci z natury. No, ja chciałem tutaj pociągnąć trochę temat i zastanowić się nad tym, czym są uczucia. I no, nikt mi na to pytanie nie odpowiedział za bardzo. I to spowodowało, że tak powiem, moje zastanawianie się. Nikt nie był w stanie odpowiedzieć, czym jest na przykład uczucie miłości. Pytałem wielu ludzi i nikt nie dał mi satysfakcjonującej odpowiedzi. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że no tutaj oczywiście ludzie mówili, że no to jest tam zdolność do poświęcenia dla drugiego człowieka, bezinteresownego poświęcenia, no ale jeżeli to jest poświęcenie, to to jest poświęcenie, a to nie jest miłość. Proszę Państwa, można się poświęcić dla kogoś, używając jedynie matematycznych kalkulacji, bo uważam, że ta osoba jest wartościowa, no to się dla niej poświęcę. Uważam, że to mi się zwróci, bo ta osoba się również dla mnie poświęci, to się ja też poświęcę. No i pytanie, no, czy wszystkiego, co się wiąże z uczuciami, nie da rady sprowadzić do matematycznej kalkulacji? Że ja poświęcam komuś swój czas, dlatego że uważam to wartościowe dla samego siebie. No wiele było takich przypadków, gdzie ktoś mówił, a miłość to jest troska. No, że ja się troszczę o drugą osobę, to rodzaj miłości. No, ja bym tutaj raczej powiedział i zaryzykował dosyć odważną tezę, że to jest raczej rodzaj przemocy. Możecie się teraz tutaj ze mną nie zgodzić. Zobaczymy tutaj, co mówi nam encyklopedia na ten temat. Tutaj, bo wiadomo, miłość to jest bardzo szerokie pojęcie. Zaczniemy sobie od miłości romantycznej. Miłość romantyczna określa wielkie i wspaniałe uniesienia serca, odrywające od rzeczywistości świata, uczucia piękne i głębokie. Dla romantyków jednak miłość stanowiła gwałtowny żywioł niszczący człowieka. Tutaj się zgadzam, George Gordon Byron. Co tutaj dalej? Podstawową zasadą romantyzmu było uważanie za wielką wartość samo doświadczenie miłości, niezależnie czy przynosi ono szczęście, czy też dostarcza przykrych chwil. Nic mi to raczej nie mówi. Czym jest miłość? Tutaj dalej. No, tutaj romantyzm uważa za wartość samo doświadczenie miłości, niezależne od jej powodzenia. To tutaj to w sumie napisali to samo, co u góry. Czyni z niej podstawowy argument w polemice z racjonalistyczną filozofią życia. Druga definicja. Miłość jest nie tylko przeżyciem emocjonalnym i psychologicznym, ani celem dla siebie. Dzięki niej dla wszystkich ludzi staje się możliwe uczestniczenie w owej wyższej rzeczywistości, którą czują tylko wybrani geniusze i święci. Proszę Państwa, dalej mi to nic nie mówi. Co jest trochę... Tutaj, no, przeczytałem, no oczywiście tutaj są dalej kwestie. Kwestia na przykład tutaj o odniesienie mam. Złowrogim obrazem takiej miłości do osoby nierealnej jest miłość hrabiego Henryka do dziewicy widma i tworu piekieł w Nieboskiej Komedii. Kiedyś, kiedy jeszcze na Odwyku były blogi, napisałem tam taki wpis odnośnie tej całej historii. Można teraz znaleźć go na stronie www.zwierciadlekumaka.blog.pl i to jest wpis zatytułowany Nieboskie sentymenty. W Kordianie Słowacki pokazuje konflikt między marzeniem bohatera o miłości idealnej, a nieodwzajemnioną miłością do Laury i kupioną miłością Violetty. Miłość utracona jest tematem poematu w Szwajcarii Słowackiego i jest rzeczą zupełnie nieważną, co się stało przyczyną rozstania kochanków. Tym różni się od pisarstwa sentymentalnego, które przywiązało wielką wagę właśnie do romansowej fabuły i śledziło dokładnie przebieg psychologicznych i losowych zawikłań. Nie wiem, czym się różni, trochę nie składnie jest tutaj napisane. Natomiast romantycy upodobali sobie raczej formę niedokładnej i celowo niejasnej relacji o zakończonym tragicznie romansie. Proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o podejście romantyków, wydaje mi się ono trochę z jednej strony najbardziej logiczne ze wszystkiego, co tutaj jest napisane, a z drugiej strony Nie chcę mówić nierozumowe, bo ja nie jestem za bardzo pozytywistą. Jest to z jednej strony bardzo logiczne, określając miłość jako coś, co wiąże się z jakimś uniesieniem, z jakąś, powiedzmy, jakimś oderwaniem się od tego, co mamy, na przykład oderwaniem się od naszej rzeczywistości. Kiedyś już mówiłem o tym, że niezapłacone rachunki, nieodrobione zadanie domowe, ludzie od tego uciekają, ludzie chcą czegoś więcej. A dlaczego oni chcą czegoś więcej? Dlatego, że ta cała przyziemność to jest po prostu nuda. Nuda i jeszcze raz nuda. A kiedy doświadczają oni uczucia zakochania, zauroczenia, euforii, to wtedy inaczej postrzegają wszystko to, co jest wokół nich. I wszystko przybiera inną formę. Ja pamiętam historię o takim nieszczęśniku, który tak się biedny zakochał, że nawet wolał spędzać czas w takiej instytucji publicznego zamordyzmu, jaką jest szkoła publiczna, niż w domu na wolności. Dlaczego? No dlatego, że po prostu mu, mówiąc kolokwialnie, odwaliło. I ja uważam, że większość ludzi ma z tym problem, że im po prostu od tej euforii no odwala. I niestety tutaj, co się pani pytała w liście, jeżeli chodzi o uczucia, to niestety no, ta osoba, o której pani tam wspomniała, jest teraz w stanie, no, z którego trzeba ją sprowadzić na ziemię z powrotem, no, najlepiej wstrząsami, a jeszcze najlepiej wstrząsami elektrycznymi. To jest, proszę państwa, wszystko pewnego rodzaju złudzenie. Złudzenie, które mija. Złudzenie, które mija i złudzenie, które, mówiąc jeszcze bardziej kolokwialnie, jest tak naprawdę gównowarte, a jest gównowarte dlatego, że możemy popatrzeć na statystyki, że jest euforia, ludzie się kochają, spędzają ze sobą cały czas, nie wyobrażają sobie, żeby byli w jakimś innym miejscu i z kimś innym. I proszę państwa, mija jakiś czas, emocje upadają, euforia również pada i niestety, czym to się kończy? Rozstaniem, rozwodem, a jeszcze, no, nie daj Boże, żeby było z tego jakieś dziecko. Czyli, proszę państwa, jak żyć wobec tego? Czy patrzeć na kwestie związków z ludźmi, jeżeli chodzi o rozmowę. Martin napisał tam w komentarzu, że on by nie chciał być osobą, która no zupełnie nic nie czuje, a która ma do niego tylko intelektualne podejście. Ja uważam trochę inaczej. Ja uważam, że jeżeli jest osoba, która decyduje się bez żadnych uczuć, że chce być drugą osobą i jest konsekwentna w tym, to znaczy, i to może znaczyć nawet więcej niż deklaracje osoby, które są, mówiąc również kolokwialnie po raz kolejny, naćpane. Proszę państwa, zakochanie to jest narkotyk. I narkotyk, który później się niestety, ale przeradza, te wszystkie uczucia przeradzają się w niestety silne przywiązanie. A silne przywiązanie tworzy toksyny. Toksyny, w których jesteśmy w jednym miejscu, zaczynamy myśleć o jednej i tej samej historii całymi dniami, zadręczać się i nie jesteśmy w stanie po prostu wyjść z tego świata, który sobie sami, proszę państwa, stworzyliśmy. Jest to dosyć smutne i jakie z tego wyjście? Czy ja mam jakieś wyjście z tej sytuacji? Spróbujemy do tego dojść za moment. To był, proszę Państwa, niezastąpiony, a pojawiający się bardzo często w audycji 80 Scott Holmes w piosence October. Nie bez powodu tę piosenkę tutaj zaprezentowałem, dlatego że prawdopodobnie, kiedy to słuchacie, to jest właśnie październik. Ja chciałem powiedzieć, że z mojej perspektywy czas nie istnieje. I być może to jest listopad, kiedy tego słuchacie. Natomiast od października do listopada nie jest wcale tak daleko i nawet jest bardzo podobnie czasem. No chociaż listopad to już wiadomo, się takie robi bardzo złowrogie środowisko naturalne, tudzież atmosferyczne. Proszę Państwa, jaka jest recepta na to, żeby się zakochać, a żeby nie zwariować? Recepty nie ma. Zakochanie samo w sobie jest jakiegoś rodzaju szaleństwem. Pytanie, czy no, zależy, proszę Państwa, kto co lubi. I jeżeli ktoś lubi, to żeby druga osoba była dla niego narkotykiem, to proszę bardzo, była kiedyś taka piosenka chyba, która mówiła o takim uzależnieniu się i że to jest taki straszliwy narkotyk. Też piosenka, zdaje się, kto to śpiewał, chyba Krystyna Prońko, Jesteś lekiem na całe zło. To był tytuł właśnie tej piosenki. Też bardzo mechaniczne traktowanie drugiego człowieka. Jedyne chyba, co... A propos miłości, no tutaj będzie prawdopodobnie też poświęcona temu człowiekowi audycja taka osobna. Mówię tutaj, bo chciałem wspomnieć o Antonim nie Langem, Antonim De Mello. I to jest chyba gość, który gdzieś posiadł taką bardzo uczciwą definicję miłości, wychodzącą naprzeciw naszym, że tak powiem, narkomańskim potrzebom. Jeżeli chodzi o zauroczenia, to można przeżywać mnóstwo rzeczy. Nie tylko to, że ktoś poświęca nam uwagę, nie tylko to, że czujemy się w oczach drugiej osoby ważni, bo tacy dla niej jesteśmy i mamy tutaj jakieś złudzenie bezinteresowności. Można się wznieść ponad ten pułap przede wszystkim. Bo czymże jest bezinteresowność? No bezinteresowność, ktoś mi powiedział, że to jest tak, kiedy ja coś robię dla kogoś, nie oczekując przy tym żadnej zapłaty. No dobra. Tylko czy to jest już miłość? Czy to, że przykładowo ja coś tworzę, nie oczekując zapłaty za to, to jest już miłość? Niekoniecznie. To może być na przykład pasja, to może być na przykład hobby. To może być mnóstwo jeszcze rzeczy. Gra się w gry komputerowe również dlatego, że są one, dlatego, że się za to nie dostaje żadnych pieniędzy. Oczywiście dostarcza to nam pewnego rodzaju rozrywki. I osoba, która, dwie osoby, które są ze sobą, działają na zasadzie symbiozy. Nie wiem, dlaczego by o tym nie mówić. Nie wiem, dlaczego by głośno w końcu nie powiedzieć o tym, że pewne zachowania są bardzo symbiotyczne. Oczywiście to są też piękne zachowania. Piękne jest to, że kiedy człowiek wraca zmęczony po całym dniu harówy, to ma ugotowany obiad, to ma kogoś, z kim może porozmawiać, to ma stworzoną atmosferę w ogóle w domu. No to jest przepiękne. Przepiękne jest to, że kiedy ta druga osoba ma jakiś problem, zawsze może mieć kogoś, na kim, któremu o tym problemie może opowiedzieć i przede wszystkim, która się będzie czuła akceptowana. I to są takie relacje, no powiedzmy, symbiotyczne. Teraz oczywiście może się podnieść wrzask, olbrzymi wrzask, że ja tutaj traktuję wszystkich bardzo przedmiotowo i bardzo transakcyjnie, traktuję w ogóle wszystko to, co się wokół mnie dzieje, z tego względu, że, no nie wiem, były różne głosy, jak kiedy rozmawiałem z ludźmi na ten temat, to ludzie mówili, ha, bo ty się nigdy nie zakochałeś, albo coś. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Ja akurat gdybym o pewnych uczuciach nie miał, gdybym nie miał własnego doświadczenia z pewnymi uczuciami, to bym nawet o nich nie wspominał. No nie wspominał. I bym o nich nie mówił, bo nie można mówić o czymś, o czym się tak naprawdę nie ma pojęcia. Narkoman nie może mówić o, znaczy narkoman, człowiek czysty, nie mówię, że umyty, ale czysty, jeżeli chodzi o żadne, o spożywanie narkotyków. Taki człowiek nie może mówić o narkotykach, skoro nigdy ich nie brał. O narkotykach może mówić narkoman i może mówić przez 46 minut i 30 sekund. Także to jest takie też przyznanie się moje osobiste, zresztą publiczne. I życzę każdemu, żeby każdy miał na tyle, nie chcę mówić odwagi, bo to nie jest żaden heroiczny czyn, żeby każdy miał na tyle uczciwości, żeby powiedzieć przed samym sobą, że uzależnienie od drugiej osoby, przywiązanie do drugiej osoby, to jest, proszę Państwa, narkotyk. To jest narkotyk. Właśnie taki narkotyk, o którym pisał Antoni de Mello w swoich książkach. Książka Wezwanie do miłości. Polecam bardzo serdecznie, bo to jest coś. De Mello tam pisze, że tak naprawdę miłość taka rzeczywista to jest nic innego jak wrażliwość. Wrażliwość, i ja myślę, że chyba będzie lepiej, kiedy ja po prostu przytoczę pewnego rodzaju cytaty, które on tam napisał, i wtedy stanie się dla Państwa wszystko jasne. Szanowni Państwo, to był zespół Ars Sonor w piosence Samaritan, Samarytanin. Nie wiem, na ile ta techniawa miała tutaj związek z Samarytaninem, pewnie tym miłosiernym, natomiast zaczynało się dosyć interesujące. Proszę Państwa, co to jest miłość według Antoniego de Mello? Miłość to jest wrażliwość na każdą cząstkę rzeczywistości w tobie i na zewnątrz i z głębi serca płynącą odpowiedź na tę rzeczywistość. Czasem będziesz tę rzeczywistość obejmował, czasem atakował, kiedy indziej będziesz ją ignorował, a znowu innym razem poświęcisz jej całkowitą uwagę, ale zawsze odpowiadać będziesz nie z powodu potrzeby, lecz ze względu na wrażliwość. I pisze on, tutaj napisał on, czy pisze, nie wiem, napisał on tak dalej, że to jest przywiązanie. Przywiązanie to jest uczepienie się, które przytępia twoją wrażliwość. Narkotyk, który przesłania percepcję. Dlatego dopóki jesteś w najmniejszym stopniu przywiązany do czegokolwiek lub do jakiejkolwiek osoby, miłość nie może się narodzić, ponieważ miłość jest wrażliwością, a wrażliwość, która została choćby w najmniejszym stopniu nadwyrężona, jest wrażliwością zniszczoną. I tutaj pisze on dalej tak, że albo masz całość miłości, albo w ogóle jej nie masz. Dlatego wchodzi się w nieograniczone królestwo duchowej wolności, która nazywa się miłością tylko wtedy, kiedy znikają przywiązania. Trzeba stawić czoło wzburzonym falom mórz przywiązań, jeśli ma się przybyć do krainy miłości. Niektórzy ludzie, nigdy nie wyruszając w tę podróż morską, przekonali samych siebie, że już dopłynęli do celu. Trzeba mieć sprawne ciało, dobry wzrok, zanim miecz wykona swoją pracę. Chodzi tutaj o to, żeby tym mieczem odciąć pewne, świadomie odciąć pewne rzeczy, które nas zaślepiają. Tutaj Antoni de Mello powołuje się na Jezusa Chrystusa, który mówi, że lepiej jest odciąć swoją rękę, niż wejść i wejść bez tej ręki do Królestwa Niebios, niż mieć tą rękę i zostać wrzuconym do piekła. Również jeżeli chodzi o oko, lepiej zniszczyć swoje oko, niż wejść i iść do Królestwa Niebieskiego, niż by wejść z tym okiem do piekła. Ale bardzo, bardzo trafiona metafora, proszę Państwa, bo ci ludzie, którzy są niewidomi, którzy stracili wzrok, albo którzy urodzili się bez wzroku, mają naprawdę niesamowite czucie, niesamowitą wrażliwość, która została przesłana do innych ośrodków zmysłowych. No, ludzie, którzy widzą, którzy mają wzrok, no tak naprawdę są w jakimś sensie upośledzeni w porównaniu z ludźmi, którzy tego wzroku no, nie mają. Wszystkie nasze zmysły, mówię tutaj o ludziach, tych, którzy mają wzrok, zmysł słuchu, zmysł węchu, zmysł smaku, zmysł dotyku też również, jest upośledzony w porównaniu do tych samych zmysłów, które posiadają ludzie niewidomi. I może to jest, proszę Państwa, jakaśkolwiek cząstkowa odpowiedź na to pytania, na te pytania, które tutaj postawiłem, i może teraz wydaje się to Państwu mniej obrazoburcze. Książka Antoni de Mello, Wezwanie do miłości. Czas na kącik literacki.
Edgar Allan Poe. Maska śmierci szkarłatnej. Tłumaczenie Bolesław Leśmian. Śmierć szkarłatna od dawna pustoszyła ową krainę. Nigdy dżuma nie bywała tak nieodparta, tak straszliwa. Jej oznaką widomą była krew, czerwień i szkarada krwi. Towarzyszyły jej bóle ostre, nagły zawrót głowy, a potem obfity przez wszystkie pory wyciek potów i rozłąka z życiem. Purpurowa plamistość ciała, a szczególniej twarzy, usuwała ofiarę poza koło żyjących, pozbawiając jej wszelkiej pomocy i wszelkiego współczucia. Napad, rozwój i skutek choroby były sprawą półgodzinnych zabiegów. Atoli książę Prospero, szczęśliwą miał gwiazdę, nieustraszone serce i umysł przenikliwy. Gdy dżuma na wpół wyludniła jego obszary, zwołał tysiące dzielnych, chwackiego przyrodzenia druhów płci obojej, wybranych spośród rycerzy i dwórek jego świty, i wraz z nimi usunął się od świata w ustronną, samotnie jednego ze swych warownych opactw. Był to obszerny i wspaniały budynek, twór iście książęcy w stylu cudacznym, a wszakże godnym podziwu. Tęgi, a wysoki mur przysparzał mu obwodu. Ów mur spiżową miał bramę. Świta, zaledwo przedostawszy się do wnętrza, z pomocą pieców i krzepkich młotów zalutowała rygle. Postanowiono zawarować się przeciw nagłym zakusom rozpaczy od zewnątrz i zamknąć wszelki odwrót weselnym szałom od wewnątrz. Opactwo było suto zaopatrzone w żywność. Dzięki tym środkom ochronnym dwór księcia mógł drwić z zarazy. Ludność po tamtej stronie muru wedle sił i możliwości krzątała się dokoła swego zbawienia. Cokolwiek miało się zdarzyć, wszelka troska i wszelka zaduma była obecnie szaleństwem. Książę wszystkim dostarczył źródeł uciechy. Byli tam wesołkowie, byli żonglerzy, tancerze, grajkowie. Był czar pod wszelką postacią. Było wino. Wewnątrz zbiór wszelakich cudów i bezpieczeństwo. Zewnątrz śmierć szkarłatna. Na schyłku piątego czy szóstego miesiąca swego pobytu w warownych zaciszach, a w chwili najzapalczywszego po tamtej stronie murów srożenia się klęski, stało się, że książę Prospero uraczył 1000 swych druhów płci obojej balem maskowym niesłychanego przepychu. Co za rozkoszna to była maskarada. Lecz niechże mi wprzód dane będzie opisać komnaty, w których się spełniła. Było ich 7 w głównym przestrzale pałacu. W wielu zamkach ten szereg komnat tworzy długą, w prostej linii perspektywę, gdy skrzydła drzwi są na oścież, aż do zetknięcia się z obojgiem ścian rozwarte, tak że widok biegnie bez przeszkód do końca. W danym razie było zgoła inaczej, jak można się tego było spodziewać po księciu i po jego pochopnym do dziwów umyśle. Komnaty miały rozkład tak nieprawidłowy, iż oko nie mogło naraz ogarnąć więcej nad jedną. W odstępie 20 lub 30 jardów zjawił się nagły zakręt i przy każdym zakręcie widok nowy. Po prawej i lewej stronie, w pośrodku każdej ściany, wysokie a wąskie okno gotyckie wychodziło na ślepy korytarz, żłobiący się zgodnie z zawiłym rozkładem komnat. W każdym oknie tkwiły szyby o barwach zastosowanych do głównego tonu w ozdobach komnaty należącej do okna. Na przykład komnata we wschodnim skrzydle zamku miała obicie błękitne i okna z ciemnego błękitu. Drugą z kolei zdobiła i oblekała purpura. Wtedy szyby były purpurowe. Trzecia docna zielona z zielonymi oknami. Czwartą w stroju pomarańczowym pomarańczowe rozwidniały okna. Piąta biała. Szósta fioletowa. Siódmą komnatę sztywnie oblekał czarny aksamit, przesłaniając całe sklepienie i mury i ciężkimi zwojami opadając na dywan z tejże tkaniny i tej samej barwy. Atoli w tej wyjątkowej komnacie barwa okien nie odpowiadała wnętrzu. Szyby były szkarłatne, o skrzącej barwie krwi. Wtedy w żadnej z 7 komnat, wśród gęstwy obficie rozrzuconych lub przypiętych do lamperii ozdób ze złota, nie było ani lampy, ani kandelabrów, ani lamp, ani świec, ani śladu jakichkolwiek w tym rodzaju rozwidnień w całym długim szeregu tych komnat. Wszakże w okalających je korytarzach, tuż pod każdym oknem, tkwił olbrzymi trójnóg z płonącym zarzewiem, którego promienie przenikały poprzez barwne szyby, rzęsistym blaskiem olśniewając komnatę. Stąd był dostatek mieniących się barwą i fantastycznych widoków. Wszakże oświetlenie komnaty zachodniej, owej czarnej komnaty, kiedy brzask zarzewia poprzez krwawe szyby strumienił się po czarnych aksamitach, było złowieszczo straszliwe i przydawało twarzom zabłąkanych do wnętrza śmiałków wyraz tak dziwny, że szczupła jeno garstka tancerzy zdobywała się na odwagę postawienia swej stopy w magicznym przybytku tej komnaty. W tej samej właśnie komnacie, u zachodniej ściany, stał olbrzymi zegar hebanowy. Wahadło jego kołysało się z głuchym, ciężkim, jednostajnym tykaniem i gdy wskazówka minutowa dokonała swego wokół tarczy obiegu, a godzina miała zadzwonić, z mosiężnych płuc olbrzyma dobywał się dźwięk czysty, donośny, głęboki i nad wyraz melodyjny. Lecz o tonie tak swoistym i tak napiętym, że grajkowie kapeli co godzina musieli zaprzestawać na mgnienie swych akordów, aby słuchać gry godzin. Tancerze wbrew woli poniechali swych wirowań. Chwilowy popłoch ogarniał wesołą gromadę. I widziano, jak przez cały czas brzmienia kurantów najzuchwalsi bledli, a najstarsi wiekiem i najdojrzalsi umysłem prowadzili dłonią po czole niby w zadumie lub w gorączkowym majaczeniu. Lecz gdy ostatnie echo zamarło, skrzydlaty śmieszek przelatał po całym zgromadzeniu. Grajkowie spoglądali po sobie i uśmiechając się na myśl o własnej wrażliwości i nierozsądku, ciszkiem przyrzekali sobie nawzajem, że następny śpiew kurantów nie wywrze na nich podobnego wrażenia. A później, po upływie 60 minut, brzemiennych trojgiem tysiąców i sześciorgiem secin sekund dopełnionej godziny, następował nowy śpiew nieodpartych kurantów i powtarzał się ten sam popłoch, ten sam dreszcz, te same majaczenia. Wszakże na przekór tym przerwom orgia odznaczała się wesołością i przepychem. Upodobania księcia były zgoła osobliwe. Miał oko wprawne w dziedzinie barw i efektów. Pogardzał wszelkim dekorum mody. Jego zamiary były zuchwałe i dzikie, a pomysły olśniewały przepychem barbarzyńskim. Byli tacy, którzy go posądzali o szaleństwo. Jego dworzanie czuli dobrze, iż tak nie jest. Wszakże trzeba było słyszeć go, widzieć i obcować z nim bezpośrednio, aby się upewnić, iż tak nie jest. Ze względu na tak wielką uroczystość, sam przeważnie zarządzał doborem sprzętów w 7 komnatach. I nakaz jego upodobań osobistych narzucił styl przebraniom. Doprawdy były to pomysły dziwolążne. Było to wprost wspaniałe, olśniewające. Była w tym pokusa i fantazja. Wiele z tego, co potem ujrzano w Hernanim. Były postacie całkiem arabeskowe, postrojone niedorzecznie, ukształtowane na przekór wszelkim prawidłom. Dziwy potworne jak majaki. Było tam pod dostatkiem czaru, rozpusty i wybryków, źdźbło zgrozy i obfitość szkarady. Słowem, była to ciżba z mur, które kroczyły na puszyście po 7 komnatach. I zmory owe wyprawiały wszelkiego rodzaju łamańce, brocząc barwami komnat, i rzekłbyś, iż spod ich stóp wysnuwały się dźwięki muzyki i że dziwaczne akordy kapeli były echem ich kroków. A od czasu do czasu z komnaty aksamitnej dolatał rozdzwoniony śpiew hebanowego zegara. I wówczas na okamgnienie wszystko nieruchomiało. Wszystko milkło prócz głosu zegara. Zmory stygły, drętwiały w swych ruchach. Lecz oto echa kurantów zamierały. Ich śpiew trwał jeno chwilę. I zaledwo pierzchły, a już skrzydlaty i niedotłumiony śmieszek trzepotał się wszędy. I znowu grzmiała kapela, ożywiały się zmory i kurczyły się w tak wesołych podrygach jak nigdy, przyswajając sobie barwy okien, poprzez które strumienił się pożar trójnogów. Lecz żadna z masek nie śmiała już zbłąkać się do komnaty, która tkwiła tam, na samym zachodzie. Noc się bowiem zbliżała i wzmożone w swej czerwieni światło napływało do przekrwionych szyb. A kruczość żałobnych draperii nabierała grozy. I dla śmiałka, który dotknął stopą żałobnych dywanów, zegar hebanowy rozbrzmiewał cięższym i uroczyściej potężnym śpiewem kurantów, niźli dla uszu masek wirujących w beztroskiej oddali pozostałych komnat. Komnaty owe roiły się od ludzi i życie tętniło w nich gorączkowym wrzeniem. Wir wesela trwał nieustannie, aż wreszcie północ wybiła na zegarze. Wówczas, jak już rzekłem, kapela zamarła. Kołowrotny rozpęd tancerzy ustał i jako dawniej wszystko zaprawiło się trwożnym znieruchomieniem. Jeno tym razem krtań zegara miała 12 do wydzwonienia uderzeń. Tedy łacno stać się mogło, iż więcej myśli wkradło się do zadumy tych, którzy wśród ciżby ucztujących podejmowali się myślenia. I zapewne dla tej samej przyczyny niektóre z ciżby osoby, zanim jeszcze ostatnie echa ostatniego uderzenia roztajały w ciszy, zdążyły wypatrzeć obecność maski, która dotąd zgoła nie ściągnęła na siebie uwagi. I gdy szeptem podano sobie dookoła wieść o tym najściu, powstał wśród ciżby porozumiewawczy zgiełk i pomruk zdziwienia i niezadowolenia, a po nim nastąpił w końcu dreszcz strachu, zgrozy i wstrętu. Trzeba było niewątpliwie aż nazbyt niezwykłego zjawiska, aby wywrzeć takie wrażenie na ciżbie takich, jakie opisałem widziadeł. Swoboda zapustna tej nocy była wprawdzie bez mała nieograniczona, lecz osobistość, o której mowa, prześcignęła pomysły herodowe i przekroczyła względne skądinąd granice nakazanych przez księcia pozorów. W sercu ludzi najbardziej nieczułych są struny, które lada dotyk porusza. Nawet w duszy najbezpotworniejszych zatraceńców, tych, dla których śmierć i życie jest zarówno igraszką, tkwi coś, z czym igrać nie można. Całe zatem zgromadzenie zdawało się do głębi wyczuwać niesmaczność i niewłaściwość zachowania się oraz ubioru nieznanego gościa. Osobistość była smukła i chuda, od stóp do głów opatulona w całun. Maska tająca oblicze tak trafnie wyobrażała twarz ze sztywniałego trupa, że najszczegółowsze badanie z trudem wykryłoby fortel. Mimo to wszyscy rozbawieni hulajdusze mogliby, jeśli nie pochwalić, w każdym razie ścierpieć ów żart potworny. Wszakże maska posunęła się aż do przyswojenia godeł śmierci szkarłatnej. Jej ubiór był pokalany krwią, a jej wysokie czoło oraz wszystkie rysy twarzy były zbryzgane straszliwym szkarłatem. Gdy oczy księcia Prospera padły na tę postać widmową, która ruchem powolnym, uroczystym i napuszystym, jakby dla utrzymania się w roli, kroczyła tu i tam pośród tancerzy, zauważono w pierwszej chwili, że pokurczył go gwałtowny dreszcz strachu czy też wstrętu, lecz w mgnieniu potem czoło jego spurpurowiało od gniewu. — Kto śmie? — zapytał głosem ochrypłym stojących w pobliżu dworzan. — Kto śmie nam urągać tymi bluźnierczymi drwinami? Pochwyćcie go i pozbawcie maski, abyśmy poznali, kogo, skoro świt, mamy na murach stryczkiem pokarać. A gdy to mówił, znajdował się książę Prospero w komnacie wschodniej, czyli błękitnej. Słowa jego donośnie i wyraźnie zabrzmiały po wszystkich 7 komnatach, gdyż książę był nieugięty i krzepki w sobie, zaś kapela zamarła na jego skinienie. A stało się, że w komnacie błękitnej przebywał książę, mając po bokach świtę pobladłych dworzan. Początkowo, gdy mówił, świta nieznacznym ruchem pokwapiła się ku natrętowi, który przez chwilę był dostępny, a który obecnie krokiem śmiałym i majestatycznym zbliżał się do księcia. Atoli pod wpływem jakiejś nieokreślonej trwogi, która ogarnęła całe zgromadzenie na widok niedorzecznego zuchwalstwa maski, nie było nikogo, co by dłoń na niej położył. Tak, że nie znajdując żadnych przeszkód, zjawiony przeszedł tuż o 2 kroki od księcia i podczas gdy niezliczone tłumy, jakby jednakiemu posłuszne odruchowi, odpłynęły od środka komnaty ku murom, szedł dalej, bez przerwy, tym samym uroczystym i miarowym krokiem, który go przed chwilą cechował, z komnaty błękitnej do komnaty purpurowej, z komnaty purpurowej do komnaty zielonej, z zielonej do pomarańczowej, z owej do białej, z tej zaś do fioletowej, zanim poruszono się, aby go stanowczo zatrzymać. Wówczas jednak stało się, że książę Prospero, rozjątrzony gniewem i wstydem chwilowego tchórzostwa, rzucił się na oślep poprzez 6 komnat, dokąd nikt za nim nie pośpieszył, gdyż strach śmiertelny owładnął całym tłumem. Potrząsając obnażonym mieczem, zbliżył się na odległość 3 czy 4 kroków do uchodzącego zjawu, gdy nagle ów ostatni, dotarłszy do końca komnaty aksamitnej, odwrócił się znienacka, stawiając czoło swemu prześladowcy. Rozległ się krzyk przenikliwy i miecz, błysnąwszy, ześliznął się na żałobne dywany, gdzie książę Prospero padł martwy w chwilę potem. Wówczas, zdobywając się na ślepą odwagę rozpaczy, tłumy masek rzuciły się z połem do czarnej komnaty i schwyciwszy nieznajomego, który na kształt wyniosłego posągu trwał wyprostowany i nieruchomy w cieniu hebanowego zegara, doznały strachu bez nazwy, stwierdzając naocznie, że pod całunem i pod trupią larwą, których pochwycenie kosztowało je tyle nadludzkich wysiłków, żaden kształt namacalny nie ma swego pobytu. Rozpoznano wówczas obecność śmierci szkarłatnej. Przyszła jak złodziej nocny. I wszyscy biesiadnicy, jeden po drugim, padli w komnatach hulaszczych, skropionych rosą krwawego chrztu. I każdy skonał w rozpaczliwych odruchach swego upadku. I życie w zegarze hebanowym zamarło wraz z życiem ostatniego z tych wesołych chwatów. I żary trójnogów wygasły, i ciemność, i ruina, i śmierć szkarłatna rozpostarły wszędy swą władzę nieograniczoną. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Słuchacie Państwo audycji 80 z Studia 80. To była piosenka zespołu And Beyond the Infinite. Piosenka się nazywała Talking With. No i cóż, będziemy się pomału zbliżać do końca tej audycji 80. Długo nam trochę tutaj wyszło, a to dlatego, że temat dosyć był trochę istotny. Dosyć trochę. Albo trochę, albo dosyć. Napiszcie w komentarzu, czy był albo dosyć, albo trochę, bo widzicie, że ja mam z tym najwyraźniej jakiś problem. Proszę Państwa, piszcie te maile, proszę Was serdecznie, bo można naprawdę sporo rzeczy sobie tutaj poruszyć, można pogadać na rozmaite tematy. Życie jest ciekawe. Sztuka jest ciekawa. Myślę, że z całą pewnością macie też pewne swoje przeżycia. Mogą być wymyślone nawet, a co tam. Proszę Państwa, przypominam o tym, że audycję 80 można wesprzeć. Na stronie www.enklawa.net jest zakładka Dokarm Enklawę i możecie odznaczyć sobie, jeżeli robicie przelew, że 50% idzie dla audycji 80, reszta idzie pewnie na opłatę serwerów i tych wszystkich technologicznych spraw. Cóż, proszę Państwa, lecimy dalej. Nasz statek płynie. Ja w ogóle myślałem, żeby nazwać ten taki cykl, kiedy ja sam albo z kimś rozważam kwestie uczuciowe, żeby rozważać tutaj, żeby nazwać je rozważania deszczowego alchemika. I to będzie też tytuł mojej jednej z najnowszych piosenek, kompozycji. I będę mógł, mam taką nadzieję przynajmniej, podzielić się z Państwem, jak brzmią rozważania deszczowego alchemika, jeżeli chodzi o tutaj percepcję postrzegania muzyki i jak on się w tej muzyce prezentuje. Proszę Państwa, to była audycja 80 ze Studia 80. Komentujcie, wspierajcie, dzielcie się tym, jeżeli uważacie, że ma to jakąś wartość. No i cóż. Do następnego razu. Bye bye.